Martin Lechowicz, dzień dobry. Odwyk wtorkowy, cotygodniowy program o Biblii, Bogu, ewolucji, mutujących chomikach. Dzisiaj się czuję tak, jak wyglądam, to nie jest dobry znak. Jeżeli ktoś mnie słucha tylko jako audio, to ma bonusa dzisiaj i plusa, bo nie zobaczy mojej smutnej buzi, która taka jest, bo się czuję jakoś źle. Głównie dlatego, że się zmęczyłem, bo miałem koncert w niedzielę. Wracałem w poniedziałek, a dziś jest wtorek. I mnie dogoniło to wszystko. I głowa mnie boli i tak dalej, ale mówiłem, że będę robił odwyki w co wtorek, to będzie co wtorek, jest co wtorek właśnie dziś i będzie. A poprzedni odcinek mówił niestety o ewolucji i zachciało mi się pokazywać, zrobić taki przykład demonstrując, jak mutuje chomik na kostce Rubika. I oczywiście musiałem się zmieścić w 10 minutach i oczywiście przez to tyle skrótów myślowych było i na przykład nie wyjaśniłem, dlaczego tylko jedno ułożenie kostki Rubika uważam, że jest tym sensownym na te wszystkie możliwości. Ale nie będę. To był w ogóle głupi pomysł, bo teraz piszę z tyloma osobami takie długie maile na te wszystkie tematy, kreacjonizm, ewolucja, czemu nie wierzysz, bla bla. Przecież to oczywiste, że ja już nie mam siły trochę. A poza tym wszyscy powtarzają te same rzeczy, więc wymyśliłem, że zamiast tak chyba indywidualnie pisać te same rzeczy ciągle, to ja zrobię takie faki, za przeproszeniem, to się tak mówi, frequently asked questions, często zadawane pytania i odpowiedzi, takie, które się ciągle powtarzają, bo po co mam ciągle o tych prostych rzeczach mówić tyle razy. Napiszę raz i będzie. To jest plus druku. A dzisiaj będzie o czymś zupełnie innym. Dzisiaj będzie o zmarłych. Bo się zbliża po pierwsze Halloween łamane przez święto zmarłych, a po drugie mam nastrój dzisiaj odpowiadający temu tematowi. Tak, i dlatego będzie muzyczka, która pozwoli mi nie rozpłakać się tutaj i nie wpaść w depresję do reszty. Nie ma zbyt wielkiego sensu ta muzyczka, ani nawet to tutaj, ta sceneria z tyłu na dachu siedzę, ale ja lubię z dachu nadawać. Z dachu jest lepsza perspektywa. Widział ktoś film na przykład Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Widział? Ten, kto widział, to wie, że tam na końcu jest piękna scena, mocna i mnie zawsze wzrusza, jak uczniowie wstają na ławki. A robią to dlatego, bo im nauczyciel kiedyś powiedział, żeby ciągle patrzeć na świat z różnych perspektyw. Tak, to było mądre. Po to się staje na ławce, żeby popatrzeć z innego kąta na świat, który był znany do tej pory. Dlatego może dobrze jest posłuchać odwyku, na przykład jak jesteś pewny, że wierzysz w ewolucję, to dobrze, bądź tam przecież, jejku. Tylko dobrze jest posłuchać kogoś, kto niefanatycznie mówi, niefanatycznie mam nadzieję, o tym, że można mieć inne podejście i inaczej wyjaśnić pochodzenie życia i można sobie wtedy z nim pogadać i to jest właśnie coś jak wejście na ławkę. Stajesz na ławce i widzisz świat z innej strony, z perspektywy takiego Martina, który na przykład tutaj jest sceptyczny i polemizuje. Tak, to dobre, nie? Dobre chyba. To zacznijmy od tych zmarłych i wywoływaniu zmarłych i opiekowaniu się zmarłymi i takie różne. Dobrze, temat zmarłych w Biblii się pojawia bardzo często, bo to taki dosyć ważny temat, a Biblia mówi o takich dosyć ważnych sprawach przeważnie, pojawia od początku do samego końca, bo to jest najistotniejsze pytanie chyba w życiu każdego. Co ze mną będzie, jak już umrę? Oczywiście każdy sobie odpowiada po swojemu, ale zastanawianie się nad tym tematem i szukanie jakiegoś dobrego wyjścia z tej sytuacji jest jednym z podstawowych problemów każdego człowieka i to akurat dotyczy naprawdę wszystkich. Mało jest takich rzeczy, które wszystkich dotyczą. Amerykanów, Żydów, Afrykańczyków, czarnych, białych, homoseksualistów, kobiety, studentów, wszystkich. Wszystkich, jak leci, wszystkich. Każdy język, każda kultura, każdy, kto tylko ma rozum. człowiek. Tych bez rozumu też to dotyczy, bo oni też umrą. No. Biblia mówi coś na temat zmarłych. Po pierwsze, no ja nie wiem, jakie kto ma koncepcje, bo zależy, w jakim kto był kościele wychowywany, ale Biblia uważa, że istnieje kraina zmarłych. Dobra, nie chodzi o takie coś jak w mitologii greckiej, że tam różne tam, no całe życie, po prostu jak serial brazylijski, tam gdzie ktoś tam z kimś, tam coś tam tego się odbywa życie. Nie, Biblia ma inne podejście. Jest użyte sformułowanie kraina umarłych, ale dokładnie to, jak to tak przeczytać opis, no to oznacza po prostu, że ktoś umarł i jest gdzieś, jak pszczółka Maja, lecz nie wiadomo gdzie. Tam właśnie się znajduje, w krainie umarłych. No dobra, z opisów wynika to, co sobie już sami wyniknijcie, bo wam przeczytam teraz fragmenty. Co można, jakie wnioski wyciągnąć, że co to jest ta kraina umarłych, że jak człowiek umiera, to tam idzie. No więc cytuję z księgi Salomona, kaznodziei, jest tak napisane. To tak depresyjnie, żeby dobrze dzisiaj było, taki nastrój, klimat będzie, jesienna deprecha, więc czytam. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. No, to trochę pasuje do serialu brazylijskiego, zwłaszcza to ostatnie określenie. Właściwie pierwsze też. Zamysłów to nie pasuje. No, ale tak bez żartów, bo dzisiaj nie ma nastrojów, tak jest... Smutny temat, prawda? To w tej krainie wygląda na to, że człowiek nic nie robi, chyba śpi tylko. Nic się tam nie robi. Ci, co umarli, to nie mają nic, nie mogą, nie działają, nie ma mądrości, nie ma poznań, nic tam nie ma. Tak jakby się spało. No taki wniosek chyba z tego opisu. Ja wyciągam, no, jak wyciągnie inny. Mamy inne opisy dalej. W innym miejscu też kaznodziei Salmona i 9 rozdział jest tak napisane. To jest najgorsze z wszystkich rzeczy, jakie się dzieją pod słońcem. Że wszystkich spotyka ten sam los, lecz również serce synów ludzkich jest pełne zła i głupota jest w ich sercu, dopóki żyją, a potem idzie się do umarłych. No, czyli jeszcze lepiej. To nie opisywało jednak o krainie umarłych, to po prostu mój nastrój opisywało ci jakoś. A i tak umrzemy w ogóle. A, no. Najpierw to wszędzie wszyscy są głupi i źli, póki żyją, bo potem umrą i jest jeszcze gorzej. Jezus miał natomiast trochę takie dziwne podejście do tych zmarłych, bo on się właściwie zmarłymi w ogóle nie interesował i nawet chyba nie polecał, żeby inni też się interesowali zmarłymi. Bo mówił, zacytuję, przyszedł jeden, najpierw w ogóle była sytuacja taka, to jest we wszystkich trzech Ewangeliach opisane, znaczy we wszystkich to jest cztery, w pierwszych trzech jest opisane ta sytuacja, że... Gdzie to będzie? O, że przychodzi do niego jeden uczeń. O, to przeczytam po prostu. Drugi z uczniów rzekł do niego, ten co przychodzi. Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mego. A, bo to powiem, jaka sytuacja. Bo sytuacja była taka, że przed gościem mówi, ja chcę być twoim fanem. A Jezus właśnie mówi, że nie tak prosto. No, czyli jeszcze raz przeczytam, że ten z uczeń powiedział do niego, panie, pozwól mi najpierw, zanim zostanę fanem, odejść i pogrzebać ojca. Pogrzeb. Katolicki pogrzeb mu urządzę. No, żydowski. Ale Jezus rzekł mu, uwaga, pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Czyli w innym miejscu jest, że zostaw umarłych, żeby grzebali swoich umarłych. No. Tak powiedział, zamiast powiedzieć idź, to ważne, pogrzeb, tak, rozumiem, zrozumiałem. Nie, powiedział, ty się skup na tym, żeby iść za mną, a zostaw umarłych umarłym. O. Oczywiście, że chodziło tutaj o jakieś porównanie, no bo niedosłownie umarli przecież, no nie? Zombie? Czesio z Władców Much będzie grzebał umarłych? No nie. Wiadomo, że tu musi chodzić o jakąś przenośnię, ale nawet jeżeli to jest oczywista przenośnia, to daje ona do myślenia, bo Jezus jakoś tak nie popierał tego, co my robimy w Święto Zmarłych. No to wygląda. No co by nam dzisiaj powiedział, nie? Że no... Nie wiem, że ja się wybieram na grób odwiedzić grób 1 listopada. No i, a tu Jezus mówi, ty to się zajmij mną, a umarłych grzebanie zostaw umarłym. No jeżeli tak mówił o grzebaniu, po grzebie, to co dopiero chodzenie na grób, żeby tam świeczki zapalać. No nie mówił, żeby tego, że to złe, ale mówił, że by się na czym innym skupić. No, tak to widzę tu. No dobra. Właśnie, co do tematu zmarłych i żywych, jak Bóg patrzy na tych wszystkich ludzi, umarłych i żywych, to można, to jasno wynika z tego, co powiedziałem, że tutaj zacytuję znów. To było podczas takiej debaty. Przyszli do niego ludzie, którzy twierdzą, że ludzie nie będą zmartwychwstawać. Że ktoś umarł, to umarł już i nie zmartwychwstanie nigdy. A Jezus polemizował z tym i powiedział, odpowiedział im na zarzut tak. Że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, mówił. Wiecie, ten incydent, co tu krzak się palił, widać, widzieliście na kreskówce, tam książę Egiptu chyba było, czy nie było? Nie wiem, bo nie widziałem. Ale w Biblii jest opisana ta scena, że Bóg do niego mówił z krzaka płonącego. I krzak płonął, ale się nie spalał. I dlatego Mojżesz podszedł, bo mówi, ale jaja. Taki głodny sensacji też był. A tam wtedy nie mieli telewizji, to wyjaśnia może, dlaczego podszedł do krzaka. No, no dobra, bez dygresji, kontynuując, tak tu jest napisane. Że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Tak, rzeczywiście, potwierdzam, to czytałem, sam to czytałem wiele razy, rzeczywiście... Mojżesz nazywa Boga, nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. No i co z tego? No dalej Jezus wyjaśnia. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. W innym tłumaczeniu to jakoś tak lepiej było sformułowane. Znaczy nie tłumaczeniu, tylko w innej tam Ewangelii. Chodzi o to, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Bóg nie rządzi trupami. Bóg nie chce trupów, zwłoki, ani zombie też. Bóg jest Bogiem żywych. A i Mojżesz nazywa go Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Nie Bogiem zmarłego Abrahama, Izaka, Jakuba, ale Bogiem żywych. Dziwne to takie sformułowanie, trochę i zastanawiające. No i jest też wyjaśnienie, że dla niego wszyscy są żywi. Dla niego wszyscy żyją. I tutaj można by się zastanawiać, czy to nie jest usprawiedliwienie na przykład tego, żeby no, wywoływać ducha zmarłego dziadka i zapytać, po ile będzie dolar za tydzień, bo tak jakby nie wiem on skąd miał wiedzieć. No, nie, mógł się skonsultować dojścia, ma tam jest na miejscu, nie, to może wiem. Tam, gdzie się decydują te siły w zaświatach, po ile dolar za tydzień. No, dobra, ludzie tak czy inaczej kontaktują się ze zmarłymi, tak twierdzą i chcą to robić. Dużo ludzi uważa, że nie ma w tym nic złego, no bo czemu miałoby być? No, tak jak nie ma nic zmarłego z rozmawianiem z kolegą, koleżanką żywą. No to koleżanka czy kolega tylko przeszła w inne miejsce, nie? Do krainy umarłych. Dlaczego to ma być złe? No, no to ja powiem. Dobrze, powiem, pewnie, że tak. Teraz, kiedy już wiem, że nagrywa się i nic mnie przerwało wypowiedzi, to mogę kontynuować. I powiem tak, dlaczego to jest złe? Po pierwsze, bo Bóg to mówi wprost, żeby tego nie robić. I nie wyjaśniając do końca dlaczego, ale mówi. I mówi wyraźnie. Mówi nie, że trzeba się domyślać. Zacytuję, jak mówi w piątej księdze Mojżeszowej, w księdze powtórzonego prawa, inna nazwa, albo w... Deuteronomicus, czy jakoś tak po łacinie, albo i tak się w oryginale po hebrajsku inaczej nazywa, więc wszystko jednak się nazywa. Ważne, że jest piąta w kolejności, ważne co tam jest, a nie jak się nazywa. To w tej księdze właśnie, w 18 rozdziale jest tak napisane, cytuję tłumaczenie wierne, dobre i sprawdzone. Nie znajdzie się pośród ciebie, niech nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę. Tada! Takie trzeba robić. Ta-da! Kto by... Gdzie to mamy to wszystko? Przepraszam, bo zgubiłem tekst. Jeszcze raz. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę. Uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. I dalej. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma i zwracał się do umarłych. Amen. Tak, zwracał się do umarłych. Jest razem na końcu tego, tej całej listy. No czyli dobra, kto by... Mieli taki zwyczaj straszny, że przeprowadzali przez ogień swoje dzieci wtedy. Jakaś taka, nie wiem, rytuał czy coś. Nie wiem, co to miało robić dokładnie. Kiedyś pamiętam, aż nie pamiętam. Aż tak bardzo się takimi obrzydliwościami nie interesuję. Tak samo jak się nie interesuję tym, dlaczego Aztekowie wyrywali ludziom serca jeszcze żywym i spuszczali im czaszki z piramid i takie różne. No, po prostu to są ciekawsze rzeczy, a mi już jest niedobrze, to nie będę się... Mogę, jak ktoś chce, sprawdzić, ale po co też masz Wikipedię? No. Bóg mówi, nie wolno przeprowadzać syna lub córkę przez ogień, uprawiać wróżb, guseł, przepowiedniów, czarów, zaklęć, pytać duchów i zwracać się do umarłych, albo pytać umarłych inaczej. No, po pierwsze, jest zakaz, jasne, już wiemy, że to jest złe. I kropka, z Bogiem się nie dyskutuje na takie tematy, no, możesz pytać, no, to chcesz, to pytaj, no Boże, dlaczego, no, to mój dziadek. Bóg mówi, nie rób tego i już, no, to nie możesz się powstrzymać naprawdę, żeby pogadać z dziadkiem, niedługo do niego dołączysz. Nie było śmieszne, no, ale to jest prawda, tak naprawdę... No nie rób tego, no powstrzymaj się choćby z ostrożności na wszelki wypadek. Jak Bóg coś mówi, to może nie bez powodu. No. Po drugie, bardzo ciekawe jest, dlaczego jest na tej liście akurat też zwracanie się do umarłych. No Boże, no przeprowadzanie syna przez ogień, wróżby i czary i zaklęcia, no to są takie rzeczy okultystyczne dosyć, nie? Czary. No ale dla... I pytanie duchów w ogóle. Ale dlaczego razem z tym jest gadanie ze zmarłymi? No bo to jest ta sama rzecz. Jedyny wniosek logiczny. Widocznie to jest wszystko w tej samej kategorii. I tutaj można wyciągnąć wniosek, że jeżeli gadasz ze zmarłymi, to może tak naprawdę to nie jest twój dziadek, bo Bóg nie ma naprawdę nic przeciwko rozmowom między ludźmi. Ma przeciwko śmierdzącym rzeczom, za którymi stoją jakieś demoniczne sprawy. Bo wszystkie te wymienione rzeczy, czyli przeprowadzanie przez ogień, to jest rytuał absolutnie demoniczny. Uprawianie wróżb, to samo, wbrew pozorom tak, to się wiąże z demonami, z okultyzmem. Gusła, przepowiednie, no też. Czary, jak najbardziej, zaklęcia. No i zwracanie się do umarłych. No przecież niby zwracanie się do umarłych, to jest zwracanie się do umarłych ludzi, a nie do demonów. No, Bóg ma inny pogląd na tą sprawę, dlatego o tym mówię właśnie, bo Odwyk to jest podcast, radio, teraz już, czy wideokast, czy cokolwiek tam innego, w którym mówię, co mówi Biblia na ten temat. Można się nie zgadzać, ale trzeba wiedzieć, że mówi tak, jak mówi. Jeszcze może być interesujące, żeby sprawdzić, jaką tak osobiście Bóg ma opinię na temat ludzi, którzy tak robią. No, że tak nie zaleca bardziej, czy że bardziej zabije na miejscu za to, jak ktoś tak zrobi. No, więc to dalej wystarczy przeczytać. Po prostu kawałek zdań dla tych, którzy chcą sami sprawdzić. To jest rejon 18 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Najpierw cały przeczytać. Tam, że nie będzie, że wyrywam coś z kontekstu, bo nie wyrywam, mówię jak jest. No ale dalej Biblia mówi tak. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. No, zwraca się do umarłych. Ty pogadasz z dziadkiem, a Boga brzydzisz. Z powodu tych obrzydliwości, dalej tu jest napisane, wypędza ich Pan Bóg twój sprzed twego oblicza. Mowa o tych wszystkich ludach, których miejsce zajął Izrael, wyrzynając je przy okazji co do ostatniego obywatela za takie rzeczy właśnie. No tak tu jest napisane. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan Bóg twój sprzed twego oblicza. Albo uciekli, albo zginęli przed Izraelem. Wtedy, w tamtych czasach się to wszystko działo, kiedy Mojżesz, Jozue zajmowali ziemię, no gdzie teraz jest państwo Izrael mniej więcej. Dalej jest napisane, dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz tobie nie pozwala na to Pan Bóg twój. Kropka. Nie ma tu żadnej wątpliwości, co Bóg myśli na ten temat. Każdy, kto czytał, przeczytał Stary Testament, doskonale sobie zdaje sprawę z tego, jak często powtarza się ten zarzut przeciwko Izraelitom. I nie tylko, no bo przecież tu Bóg zarzuca w ogóle innym narodom, które nigdy niby nie miały prawa mojżeszowego, nie? Nie wiedziały, że tak trzeba, ale Bóg im to zarzuca. Jaki z tego wniosek? No, że to chyba było dosyć oczywiste, żeby takich rzeczy nie robić, bo to są rzeczy demoniczne. A Bóg nie lubi konkurencji. To jest prawda. Może to jest nieprzyjemne, ale cała Biblia o tym mówi. Bóg nie lubi konkurencji. Nowy Testament, Stary Testament, nic się nie zmienił. Nie lubi. Nie chce. On chce być pierwszy i jedyny, jeżeli chodzi o sprawy Boga. No, po prostu uważa, że się najlepiej nadaje do tej pracy. No i myślę, że można się z tym zgodzić, nie? Że się dobrze nadaje do tej pracy i kieruje tym światem. No, w sposób sprawiedliwy, co który nam się nie zawsze podoba. Ale wracając do tematu, w tych wielu miejscach jest napisane, że to są złe rzeczy. I tutaj no, jakiś kawałek na przykład mamy z psalmów. Kiedy Dawid chyba był autorem tego psalmu, 106 psalm. Albo no, kto by nie był autorem, jest to w Biblii i jest tak napisane, że przyłączyli się, jest opis tego, co Izrael wyprawiał na przestrzeni czasów. I jest tu opis taki. Przyłączyli się do Baal Peora, nazwa bożka takiego, i jedli z ofiar składanych umarłym. Rozgniewali go postępkami swymi, dlatego spadła na nich plaga. O. I w Izajasza księdze też jest u proroków to samo, bardzo dużo tego jest. Na przykład w 8 rozdziale Izajasza jest tak. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywołaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą. To powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Tutaj Bóg tak podchodzi na logikę do nas i do nich, mówiąc, że zastanów się, dlaczego masz gadać ze zmarłymi w sprawach dotyczących żywych. Zostaw ich w spokoju, to jest ich działka, a ty się radź żywych. W sprawach żywych nie mieszaj tego, co już umarło, z tym, co żyje. Tak to wygląda mniej więcej w Biblii ta sprawa. Co by tu jeszcze powiedzieć na ten temat? No, że z Biblii wynika, że nie należy się zdecydowanie konsultować ze zmarłymi, bo Bóg tego zabrania. No. Tak, no właśnie, co, nie wiem, co tu do dodania jest. Nie no, jest jedna sprawa do dodania, ciekawa. I dotyczy nie tylko umarłych, ale w ogóle kwestii duchów. O, już wiem, jaki fragment jeszcze miałem znaleźć, nie poszukałem, ale to szybko znajdę. Znalazłem? Znalazłem szybko. Zna się to pismo. Dobrze. To pytanie jest takie. Kiedy modlę się do zmarłych, to i on mi odpowiada. Oczywiście, że są takie rzeczy, można być sceptycznym i należy być sceptycznym zawsze i sprawdzać, co, bo czasem to jest oszustwo, czasem to jest prawda, ale za dużo jest przypadków, które nie sposób podważyć. Relacji ludzi, którzy mówią, że modlili się do zmarłych, zmarli odpowiadali i tak było po prostu. Pytanie, jak to rozumieć w takim wypadku? Jeżeli Bóg zabrania modlitwy do zmarłych, konsultowania się ze zmarłymi, to czy to znaczy, że to dlatego, że to nie działa? No nie, no po pierwsze dlatego, że to działa właśnie. Po co Bóg miałby zawracać sobie głowę czymś, co nie działa i zabraniać czegoś, co nie ma znaczenia? No hello, no nie zabrania jeść rzodkiewki w końcu, no litości. Jeżeli z tego nic złego nie płynie dla nas, dla innych, no to tego nie zabrania. No Bóg nie ma jakiejś takiej maniakalnej skłonności do dawania zakazów, bo lubi wszystko kontrolować do ostatniej kropli, do ostatniego przecinka. No Bóg to nie jest Unia Europejska. No, według Biblii, Bóg z Biblii. No, Bóg według wersjach różnych kościołów to jest, jak Unia Europejska, jeszcze 100 razy gorzej czasami. Ale ten z Biblii nie. Są zakazy, są po coś. Więc widocznie po to, że to działa. Pytanie jest takie, czy ty naprawdę rozmawiasz ze zmarłym, czy z kimś zupełnie innym? O, i to jest kluczowy temat. I teraz ja nie jestem do końca pewny, bo... Duchy. Pomówmy o duchach. Co to jest duch? Jak się mówi, że duch był, widziałem ducha, duch przyszedł czy coś, to w takim powszechnym rozumieniu zakłada się, że chodzi o ducha zmarłego człowieka. Najczęściej z rodziny, albo ktoś, kto mieszkał w jakimś tym miejscu. No ale chodzi o ducha człowieka. Według Biblii wcale to nie oznacza ducha człowieka. Duch oznacza duch. I nie jest powiedziane, czyj duch. Jest napisane w Biblii, Bóg jest duchem. Takie zdanie dokładnie jest. Bóg jest duchem. Jest napisane, jest mowa o duchu człowieka. Człowiek też jest duchem. Jest istotą duchową, fizyczną jednocześnie. Jest duch człowieka. Jest coś takiego. To jestem po prostu ja bez ciała. Jakby wywalić mi ciało, to co zostanie, to jest duch. Czyli nie wiem, jakaś samoświadomość. Nie wiem, jak to nazwać. No duch, nie? To ja. To co kieruje ciałem, to jest duch. Więc jest duch człowieka, Bóg jest duchem, aniołowie też to są duchy i każdy byt, istota rozumna jest duchem. Duch to jest synonim właściwie stwierdzenia istota rozumna, istota istniejąca. Taka istota ma ducha. Duch to jest taki ktoś, kto steruje ciałem przeważnie jakimś. Każdy duch musi mieć jakieś ciało, bo inaczej sobie tylko jest duchem i tyle. I się nie przejawia nijak. No. To też jest w Biblii, że ciało bez ducha jest martwe. Nie, czy jest napisane, że duch bez ciała nic nie tam nie? Nie, sorry, to nie. No i dobra, duch jest. I to jest co innego niż ciało. Duch niekoniecznie jest duchem człowieka, o to mi tu chodzi. Więc kim jest ten dziadek, do którego się modlisz? No jest duchem. Duch jest kimś, kto mówi, odpowiada. Tak, to jest duch. Ciała nie ma, ale duch jest. Z kimś gadam, nie? No tak, i nie wiadomo, czyj to jest duch, no właśnie o to chodzi, no po co to ja tak długo to, nie wiem, po co ja tak kombinuję. Po prostu gadasz z jakimś duchem i nie wiesz, co to jest za duch. Może to być duch człowieka, może to być duch dziadka, ale może być całkiem inny duch. Może to być duch demona, demon jakiś. Jezus to nazywał duchami nieczystymi albo demonami, to jest taki synonim, ale nie musi być, może być i Bóg. Też to jest duch. Z kim więc gadasz? Ludzie słyszą głosy, tak się mówi, ale słyszą sobie głosy. Oznacza to, że mówią z jakimś duchem albo duchami. I pytanie nie powinno brzmieć zawsze, co to za człowiek do ciebie gada, albo jaki święty, tylko w ogóle, ogólnie, co to jest za duch, jakiej istoty. No więc z tego, co ja widzę, najbardziej prawdopodobną teorią gadania z dziadkiem zmarłym jest to, że ten duch nie jest duchem dziadka. To jest duch, no demona, no jak to powiedzieć ładniej. Demon sugeruje, że ma ten ktoś bardzo złe zamiary i to jest synonim zła. Niekoniecznie. Jezus mówił o duchach nieczystych, a nie o złych duchach. W Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich jest przypadek, kiedy apostołowie wyrzucali ducha, który nikomu krzywdy nie robił, a wręcz przeciwnie, był bardzo pożyteczny. Wyrzucali ducha kobiety, która... O, kobieta miała ducha wieszczego, się to tak nazywało, czyli ducha, który przepowiadał przyszłość. Mówił, że to i tamto jest i dzięki temu zarabiali ludzie dużo kasy, dzięki temu duchowi. Więc ten duch nie robił nic złego. A wyrzucili go apostołowie dlatego, bo ich wnerwił w końcu i zmęczył, bo ta kobieta, co miała tego ducha, łaziła za nimi cały czas, pełna pewnie dobrych intencji, chciała im pomóc, reklamować i mówiła, hej, ci ludzie wam głoszą Królestwo Boże, oni tam od Boga przyszli, słuchajcie ich, oni mówią prawdę. Duch mówił samą prawdę, nic złego nie robił. No apostołowie go wywalili, bo to był duch. Jako ducha nieczystego, idzie odejść, no i odszedł, no i już nie było. No się potem wkurzyli, ja już kiedyś może o tym mówiłem, a ci, co znają Nowy Testament, Dzieje Apostolskie, to czytali. Ale co z tego wynika? No, że nie każdy duch musi być zły. Więc jak mówię demon, to pamiętajcie, że niekoniecznie chodzi o kogoś, kto zawsze tylko złe rzeczy będzie robił, ale... To nie znaczy też, że bywają przypadki, że warto mieć demona, bo może ci tam przepowiadać przyszłość. To jest głupi pomysł, bo demon, no, czy dobry, czy zły, to zawsze chodzi mu o to samo, żeby cię kontrolować, żeby przejąć nad tobą kontrolę. Dla własnych, egoistycznych celów. To nie jest ktoś, kto ci będzie służył. To tak tylko wygląda z pozoru. Tak naprawdę skończy się tak, że no wiesz, jak firma ubezpieczeniowa do ciebie przychodzi z kontraktem, to też mówi, że ci chce wiele dobrego dać. I reklamy mówią, że będziesz piękny, cudowny, jak będziesz jadł nasze ciastka codziennie po 2 kilo. No i trochę mają rację, ale tak naprawdę przecież chodzi im o to, żeby czerpać zyski. To jest normalne. Egoistyczne podejście. Każda istota ma i demon też. Każda, no ma. I co, na czym im zależy? Nie wiem. Możliwe, że też zależy od demona. Ja wiem, może i są takie jakieś bardziej filantropijne. Może, ale ja się od nich trzymam z daleka. Jeżeli nawet nie ma w tym uzasadnienia jakiegoś racjonalnego, bo może naprawdę bardzo dobry demon. No rewelacyjny, sama radość takiego mieć. Nic, tylko pomoc. Duszek Kasper normalnie. Nawet jeżeli, to mój Bóg, do którego ja mam zaufanie, absolutnie zabrania tego robić. Czytałem. I ja mu ufam, więc nie kombinuję za dużo. On się zna lepiej na tych sprawach, ja wolę nie. Innym argumentem jest to, że no, rzadko się spotyka ducha, który naprawdę od początku do końca ma dobre intencje. W większości przypadków, jak jest jakiś dobry, no to on zaczynał dobrego, a bardzo szybko się zmienia ta relacja między człowiekiem i demonem jego. No i po prostu on zaczyna być... Znaczy ten, kto myślał, że będzie kontrolował, ten pierwszy, co myślał, że będzie drugiego kontrolował, jest kontrolowany przez tego drugiego. Się zamieniają miejscami i człowiek robi to, co mu duch każe, a nie duch robi to, co człowiek każe. Tak to się prawie zawsze kończy. Więc się trzymajcie od tego z daleka. To jest wniosek ostateczny. Dlaczego nie należy gadać z dziadkiem, wywoływać dziadka, wujka, ciotkę? Bo będziesz z kimś gadał, nie masz pojęcia, czy to jest tak naprawdę dziadek, czy demon inny, czy w ogóle kto, jakiś to jest duch, tak. Ale on ci się przedstawia, ale skąd ty wiesz, kto to jest? Jeżeli to jest twój dziadek, który wiesz, że był prawdomówny, no i się przedstawiam, jestem dziadek, to byś wiedział, że jest prawdomówny, ale jak to nie jest dziadek, tylko demon, który nie jest prawdomówny, ale zna dziadka, bo koło niego latał całe jego życie, to będzie wiedział wszystko o dziadku i wciśnie ci kit bez problemu, że jest twoim dziadkiem i się nigdy nie zorientujesz. Jest niebezpieczna zabawa, po pierwsze, po drugie, nigdy ci nie daje gwarancji, że i tak ci się na coś ten dziadek przyda. Czytałem niedawno, a to zrobimy po takiej przerwie pięciosekundowej. No halo. Dobrze. Czytałem niedawno książkę pod tytułem Syberia, odległy kraj. Chyba tak, o ile nie pomyliłem tytułu. Napisał go jeden z dziennikarzy obywatelskich portalu Interia 360. To jest taki 80-letni człowiek. Świetny człowiek, świetny facet. Bardzo fajnie opisuje to, jak był na Syberii. I opisuje tam fragment, kiedy tam jest dużo ludzi, którzy właśnie wierzyli w takie rzeczy. Wywoływali duchy, mieli taką fazę na wywoływanie tych duchów zaraz po tym, jak Polacy nawet, którzy tam przyjechali, których tam przesiedlili, mieli taką fazę. Sybiracy to ciągle robili. No, i opisuje, jak widział to na własne oczy, i nie mam powodu mu naprawdę nie wierzyć. Można go spotkać, pogadać, zapytać. Opisuje, że to widział, że te rzeczy są, potwierdza, się zdarzają. Ale, o czym chcę powiedzieć, co jest ważniejsze, duchy przepowiedziały, że wrócą, duch tam, czyjś tam, przepowiedział, że datę, kiedy wrócą do kraju, z tej Syberii. No i się data się nie sprawdziła. Duch zgadywał, na to wychodzi. I tutaj ten właśnie autor się zrobił tego, on tu taki sceptyczny, że duchom niekoniecznie trzeba wierzyć, że tak trochę zgadują, wcale nie wiedzą tak naprawdę, no ale wiecie, duch powiedział, no to musi być od razu prawda. No nie musi być, jak widać. Ale duch potem powiedział, no tak, ja wiedziałem, że to się nie zgadza, ale ja chciałem wam włożyć nadzieję w serce, żebyście mieli nadzieję. No, jak wam powiem datę, to będziecie mieć nadzieję. No to prawda jest, to z jednej strony. Rzeczywiście mieli. Możliwe, że miał dobre intencje. A oni też tak nalegali, daty, chcemy daty. No. Ale z drugiej strony jest też pewne, że duch wszechwiedzący wcale nie jest. No. Na to wychodzi z tak się wydaje. Zresztą ja nie wiem naprawdę skąd duch jaki ma czerpać swoją wiedzę, ale należy do tego podejść też jakoś rozumowo. Biblia mówi na przykład tutaj o krainie zmarłych wyraźnie, że w krainie zmarłych nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Tam się nic nie dzieje. I to cała Biblia mówi, cały Stary Testament, najróżniejsi autorzy mówią to samo o krainie umarłych. W księdze Joba jest to samo na przykład. To jest uznawana za najstarszą chyba księgę w Biblii. To samo jest napisane, że kraina umarłych jest opisana jako miejsce, gdzie nic się już nie da zmienić, nic się nie dzieje, się jest taka poczekania i tak się czeka na coś, na sąd ostateczny. Tam się czeka na to, aż umarli zmartwychwstaną i zaczną żyć już tak po sądzie, nie? Drugi taki, no sąd ostateczny, potem zmartwychwstają, sąd ostateczny, idą tu albo tam. I już potem, już nie ma śmierci, już żyją wiecznie, już jest za późno na decyzję. No, więc w ogóle już po śmierci jest za późno na decyzję, w krainie zmarłych się już nic nie da zmienić. Tak mówi Biblia. Więc ktoś, kto w takim miejscu jest, to co on może wiedzieć o świecie żywych? No nic, no wynika z Biblii, że nic nie wie, więc wołanie dziadka, halo dziadek, powiedz mi coś o tym, co tu się będzie działo, jest bez sensu, jeżeli się wierzy Biblii, bo on nie ma możliwości nic wiedzieć. On w ogóle w krainie umarłych nie ma działania. Gdziekolwiek by to było, tam jest napisane, nie ma działania, nie ma zamysłu, nie ma intencji, nic się nie zmienia, no i mądrości nie ma, nic nie ma. Śpi. Dziadek śpi, ty go budzisz, wołasz go, nudzisz go, jakieś rzeczy. No, a najprawdopodobniej to w ogóle nie jest dziadek, tylko ktoś udaje dziadka, żeby no, mieć nad tobą jakąś tam kontrolę. No, bo dzięki temu dajesz komuś swoją kontrolę. Dobrze, to ja czy o tym chciałem powiedzieć, o tym dziadku, czy nie? Ja chciałem o czymś... Coś jeszcze mi umknęło. Coś chciałem powiedzieć. A, wiem, żeby nie każdemu wierzyć duchowi. Oj. Dobrze, to kończymy już tą audycję na dzisiaj ten temat. Przeczytam z pierwszego listu Jana, już jak najbardziej nowy testament, który mówi tak. Sam początek czwartego rozdziału, pierwszy list Jana mówi tak. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat, mówi, żeby nie każdemu duchowi wierzyć wprost. No to duchowi dziadka też nie. Duch to duch. Nikomu. Nie każdemu, ale badać duchy, jak są z Boga. No ale tylko jak, no dobra, jak mam zbadać, czy są z Boga? I tutaj wyjaśnia, jak, uwaga, następny werset mówi. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Mówi. O, tak trzeba. Czy kim jest Jezus i czy przyszedł w ciele? Nie? Żył, zmartwychwstał i tak dalej. O Jezusa się należy pytać. Jezus tu jest kluczowy, jeżeli chodzi o duchy. Na to wynika, na to wygląda, tak to wygląda. Czy jeszcze ostatni cytat jakiś mam? Mam tu... A, taki cytat. Z drugiego listu do Koryntian jest napisane tak tam. Nic dziwnego. No dobra, tam już tam wypowiedź. I tutaj jest napisane tak. Wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. To jest taka mowa o czymś tam, jakieś tam o fałszywych ludziach, co im robili komuś z mózgu wodę. O. Ale ważne zdanie. Wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. No nie ma w tym chyba nic zaskakującego, bo szatan dlatego jest szatanem, że elegancko potrafi kłamać, udawać, przebierać się. Jest ojcem kłamstwa. No, jeżeli ktoś potrafi kłamać, to on najlepiej. Więc nie powinno to być nic dziwnego, że wiele z objawień, duchów, konsultacji ze zmarłymi wydaje się w 100% autentyczne. Nie wiemy, czy to jest autentyczne, czy to jest właśnie ten, o którym ten pan pisał. No, szatan, który udaje. No, jest napisane wprost, że udaje anioła światłości. Więc udaje wiele dobrych rzeczy. Może i udawać dziadka. Jak potrafi anioła światłości udać, to twojego dziadka raczej też mu się uda. Dobrze, to był odwyk o wywoływaniu duchów, o zmarłych, o święcie zmarłych. Nie mówię wam, czy iść na cmentarz, czy nie, i czy świętować Halloween, czy nie. Ja tu mówię o tym, co mówi Biblia. Pamiętajcie, że Odwyk jest za friko, za darmo, co tydzień mówię. Zawsze co tydzień, każdy wtorek, nawet wtedy, jak się czuję tak fatalnie, jak dziś głowa mnie, bo jestem zmęczony po koncercie, ale zawsze mówię. Odwyk jest za darmo, ale nie znaczy, że nic nie kosztuje, więc jeżeli chcesz być sponsorem Odwyku, uważasz, że to jest potrzebne, przydatne, innym się przyda, tobie się przydało, no to zostań sponsorem Odwyku. Na stronie www.odwyk.com znajdziesz informację o tym, jak to zrobić, a ja będę miał co jeść i kupić sobie tabletkę. Nie, ja nie jem tabletek, no ale coś, co mi pomoże przetrwać dzisiejszy dzień, aż mnie głowa przestanie boleć. Dzięki bardzo, mówił Martin Lechowicz, jutro będę na żywo. Wszystko na stronie www.odwyk.com.